Witam Was bardzo serdecznie. Słyszeliśmy tekst, a wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. To takie motto przed tym, co dzisiaj usłyszycie z moich ust. Wierzę, że Duch Święty będzie prowadził mnie i że to, co przygotowałem, ten materiał posłuży naszemu dobremu zrozumieniu tematu. Gdy prześledzimy wszelkie przepowiednie dotyczące przyszłości, jakie wyszły z ust Jezusa i znane są z opisów biblijnych, to do tej pory wszystkie się sprawdziły. Nieprawdaż? Tak jest. Wszak Jezus dokładnie przepowiedział swoje zatrzymanie, swoją śmierć, opisał okoliczności zachowania bliskich przyjaciół, wyparcie się znajomości z nim apostoła Piotra, a wreszcie nawet ponowne pojawienie się po śmierci. Są jeszcze jednak inne przepowiednie, na wypełnienie których jak dotąd czekamy. Myślę tutaj o przepowiedni dotyczącej jego powtórnego przyjścia na ziemię. Nie mamy przecież wątpliwości co do tego, że i ta przepowiednia się wkrótce ziści. Zdaję sobie sprawę z tego, że mówić do was o tym to trudne zadanie, bo każdy z was zna pewnie wszystkie teksty z Pisma Świętego dotyczące powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię na pamięć. Niemniej jednak, jak mawiali starożytni, repetitio est mater studiorum, czyli powtarzanie jest matką wiedzy. Dlatego na samym początku przeczytajmy to, co jest napisane w Ewangelii Marka 13:28-36. Otwórzcie Pismo Święte i czytajcie ze mną. Ja mam te teksty już wypisane, żeby przyspieszyć. Ewangelia Marka 13:28-36. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest już u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jakieś zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was jakimi? Śpiącymi. To, co mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Ciekawe przesłanie, prawda? Ale muszę wam powiedzieć, że w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, 35-42, jest też pewien fragment, który warto tutaj przytoczyć. Otwórzcie, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 35-42. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w owych dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Ciekawe, o której się nie domyślacie. Zapamiętajcie te słowa. Lud Boży nie musi pozostawać w nieświadomości co do czasów i pór związanych z Bożym planem zbawienia. Wierzący nie są w ciemności, aby dzień powtórnego przyjścia Chrystusa miał ich zaskoczyć jak złodziej. Bowiem Bóg dał wiele wyraźnych znaków, dzięki którym możemy być pewni, że powtórne przyjście Jezusa jest już bliskie. A oto 12 znaków powtórnego przyjścia Chrystusa, o których są wzmianki w Biblii, wypełniających się w naszych czasach. Pierwszym z nich jest aktywność szyderców. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, trzecim rozdziale i trzecim i czwartym wierszu przepowiedział, że w czasach ostatecznych będzie się lekceważyć znaki powtórnego przyjścia Chrystusa. Drugi Piotr 3:3-4, gdy ktoś śledzi. Napisał on tam tak. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest obiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Rzeczywiście, w naszych czasach wielu jest takich szyderców. Wielu kpi sobie z wiary ludzi wierzących w powtórne przyjście Jezusa, twierdząc, że nic takiego nigdy się nie wydarzy. Są przekonani, że historia będzie się toczyć nieprzerwanie zwykłym torem. Uważają za dziwaków i fanatyków tych, którzy przygotowują się na powtórne przyjście Chrystusa. Każdy z nich, jak widać, jest żywym znakiem zbliżania się powtórnego przyjścia Pana. Chrześcijanie mogą powiedzieć każdemu z takich ludzi: przyjacielu, czy wiesz, że Piotr prorokował o tobie? Jesteś jednym z biblijnych znaków czasu. Drugim znakiem są wojny i wieści wojenne. W Ewangelii Mateusza 24:6-7 czytamy. Ewangelia Mateusza 24:6-7. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie jest koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Jak wiecie, wiek XX przyniósł dwie najstraszniejsze wojny w dziejach świata. To były lata 1914-1918 i 1939-45. W dwóch wojnach światowych zostało rannych i zaginęło ponad 70 milionów ludzi. Jednak od zakończenia II wojny światowej nie było na świecie ani jednego dnia zupełnego pokoju. Okropnym, ale niezaprzeczalnym faktem jest to, że wojna jest chronicznym schorzeniem współczesnej cywilizacji. Wiek XX i początek wieku XXI to najkrwawszy okres dziejów ludzkości. Poza dwiema wojnami światowymi toczą się na świecie niekończące się lokalne konflikty. Wszystkie one uświadamiają nam smutną prawdę, iż nasza cywilizacja nie potrafi się obejść bez siłowych rozwiązań. Trzeba tu dodać smutną prawdę, iż supermocarstwa oficjalnie deklarujące pragnienie pokoju zgromadziły arsenał nuklearny wystarczający do wielokrotnego zgładzenia ludzkości. Codziennie czytamy w prasie i słyszymy w dziennikach telewizyjnych o kolejnych bombardowaniach w różnych częściach świata. Kolejnymi znakami są klęski głodu, zarazy i trzęsienia ziemi. Czytamy o tym kończący się tekst 7 z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. W XX wieku miały miejsca cztery największe klęski głodu w dziejach ludzkości. Doświadczyły tego Rosja w 1921 i 1933 roku, Chiny w latach 1928-1930, Bengal w 1943-1944. Ogólną liczbę ofiar szacuje się na około 20 milionów ludzi. Obok tych nieszczęść mamy do czynienia ze stałymi już niemal klęskami suszy i głodu w północnej i środkowej Afryce, gdzie ogromna liczba głoduje i umiera z głodu. Nie są dostępne dokładne statystyki, ale ONZ w setkach milionów określa liczbę ludzi zagrożonych śmiercią głodową. Niekontrolowana eksplozja demograficzna dodatkowo przyczyniła się do pogłębienia problemu niedoboru żywności. Głód, podobnie jak wojny, stał się straszną chorobą naszych czasów, a perspektywy przyszłości wydają się być przerażające. Jeśli nie uda się znacząco ograniczyć liczby narodzin, klęska głodu wkrótce przybierze wymiary globalne. każdego dnia przybywają tysiące nowych istnień ludzkich do wykarmienia. Przez ostatnie 50 lat liczba ludności na świecie wzrosła dwukrotnie. ONZ ocenia, że w ciągu kilku lat ludność świata przekroczy liczbę 7 miliardów. 1/3 ludzkości cierpi wskutek niedożywienia, z czego połowa po prostu głoduje. Na początku XX wieku miały miejsce jedne z największych epidemii w historii. Epidemia hiszpańskiej grypy w 1918 roku pochłonęła 21 milionów ofiar. Obecnie, jakby przeczące postępowi współczesnej medycyny, gwałtownie postępuje śmiertelna zaraza XX i XXI wieku. Z przerażającą prędkością AIDS, syndrom nabytego braku odporności, wyniszcza nie tylko środowiska homoseksualne i narkomańskie, ale całe społeczeństwa. Od 1981 roku, kiedy pierwszy raz zdiagnozowano tę śmiertelną chorobę, AIDS stał się największym zagrożeniem epidemiologicznym naszych czasów. AIDS, opisany jako jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych wszechczasów, powodowana przez wirusa HIV, czyli wirus ludzkiej niewydolności immunologicznej, upośledza system obronny organizmu. Wirus HIV rozmnaża się 1000 razy szybciej niż jakiekolwiek inne znane wirusy i pozostawia swoją ofiarę zdaną na inne infekcje. Jak dotąd nie udało się wynaleźć skutecznego lekarstwa na ten trąd XXI wieku, jak nazwano AIDS, z powodu paraliżującego strachu, jaki wywołuje ta choroba. Jak wcześniej czytaliśmy, kolejnym problemem dotykającym ludzkość są trzęsienia ziemi. Jeszcze w dalszym ciągu ten siódmy tekst z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału. W XX wieku zarejestrowano dwa największe trzęsienia ziemi. W Chinach w 1920 roku w czasie trzęsienia ziemi zginęło 180 tysięcy ludzi. W Japonii w 1923 roku było 200 tysięcy ofiar. A 1 300 000 ludzi pozostało bez dachu nad głową. Trzęsienie ziemi w Japonii zostało opisane jako największa katastrofa naturalna od czasów potopu. Nigdy wcześniej napięcia w skorupie ziemskiej i ruchy tektoniczne nie były tak silne jak obecnie. W minionych czasach tragiczne trzęsienia ziemi zdarzały się stosunkowo rzadko. Jednak w naszych czasach trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów nękają naszą planetę z niespotykaną dotąd siłą. Fakty prowadzą do jasnych wniosków. Od 1901 roku do 1944 roku przez ponad 40 lat zaledwie 3 trzęsienia ziemi przekroczyły 7 stopień w skali Richtera. Tego rodzaju trzęsienie jest określone jako powodujące poważne straty. Następnie w ciągu zaledwie 10 lat od 1945 do 1954 roku liczba takich trzęsień ziemi wyniosła 21. Od tej pory obserwujemy gwałtowną eskalację tego rodzaju zjawisk. Na przykład w latach 1955-1984 w ciągu 30 lat zanotowano 356 trzęsień przekraczających 7 stopni w skali Richtera. W 1955-64 87 już było takich trzęsień, od 65 do 74 roku 136, od 75 do 84 roku 133 takie trzęsienia ziemi. Tylko w roku 1980 było takich 14 katastrof. 13 trzęsień o takiej sile wystąpiło w roku 1981. 10 w 1982, 12 w 83, a 8 w 84 roku. Trzęsienie ziemi w 1985 roku w Meksyku, które pochłonęło 9 tysięcy ofiar, zostało nazwane najstraszniejszą tego typu klęską w historii Ameryki Północnej. W 1988 roku w Armenii podczas trzęsienia ziemi życie straciło 25 tysięcy ludzi. W 2011 roku w Japonii podczas trzęsienia ziemi życie straciło 20 tysięcy ludzi. Tylko w samym 2012 roku było 5458 trzęsień ziemi. To, co jeszcze pamiętamy z ubiegłego roku w Nepalu, w 2015 roku trzęsienia ziemi nie przeżyło aż 6200 osób. W naszych czasach obserwujemy również bezprecedensowy rozwój wiedzy, eksplozję ludzkiej wynalazczości. W ciągu kilkudziesięciu lat człowiek dokonał więcej odkryć i wynalazków w nauce, medycynie, komunikacji, informatyce i niemal wszystkich innych dziedzinach niż w całej dotychczasowej historii. Spróbuj wyobrazić sobie niesamowite wynalazki stojące za hasłami takimi jak transport zmechanizowany, wojna technologiczna, telekomunikacja, loty kosmiczne, atomistyka, elektronika, komputeryzacja. Spróbujmy sobie uświadomić, że wszystkie te zdumiewające wynalazki są dziełem naszych czasów. Są częścią niewiarygodnego rozwoju ludzkiej wiedzy, charakterystycznego dla XX i XXI wieku. Nigdy dotąd w dziejach ludzkości nie było tak wielkiego postępu w tak krótkim czasie. Nigdy dotąd komunikacja i podróżowanie nie było tak łatwe i powszechnie dostępne. Nigdy dotąd nie powodowało ludźmi tak obsesyjne pragnienie zwiększenia prędkości wyścigu z czasem. Nigdy wcześniej ludziom nie śniły się rzeczy, których nam wydają się czymś zwyczajnym. Łódzka kolej aglomeracyjna rusza z weekendowymi połączeniami, dzięki którym dojedziemy z Łodzi do Warszawy w 62 minuty. W sobotę, 5 marca, podpisano akt inaugurujący nowe połączenie. Futuryści ze Stanów Zjednoczonych i Australii pokazują projekty pociągów, które mogą rozwijać prędkość 400 km na godzinę. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale od 1 do 3 napisał, że czasy przed powtórnym przyjściem Chrystusa będą szczególnie trudne. Posłuchajmy tego przesłania. 2 Tymoteusz 3 od 1 do 3. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Można tu dodać jeszcze tekst z Ewangelii Mateusza 24:37. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Nasz świat jest przepełniony przemocą. Pomimo najbardziej wymyślnych i kosztownych środków służących zwalczaniu przestępczości, okrucieństwo, morderstwa, rabunki i gwałty szerzą się w niepokojącym tempie. Środki przymusu mogą temu zjawisku przeciwdziałać, ale nie są w stanie usunąć przyczyn problemu. Przemoc jest tak wszechobecna w ostatnich latach, że praktycznie przyjmujemy ją jak za coś normalnego. Lecz jeśli staniemy z boku i przyjrzymy się scenie światowej, przerazi nas ogrom istniejącej i potencjalnej przemocy. W większości krajów liczba przestępstw związanych z przemocą dramatycznie wzrasta. Ludzie nie mogą chodzić nocą po ulicach, a w niektórych miejscach nawet w ciągu dnia ze strachu przed napadem lub brutalnym atakiem. Morderstwo stało się tak powszechne, że rzadko poświęca mu się więcej uwagi. Przemoc podczas spotkań sportowych jest międzynarodowym problemem, a bezmyślny wandalizm powoduje niezliczone szkody dla życia i mienia. Społeczeństwo karmione jest programami telewizyjnymi pełnymi przemocy. Świat przyzwyczaił się do scen ataków terrorystycznych, porwań, prób zabójstw, brania zakładników i krwawych wojen wyznaniowych. Rozwiązania siłowe w wielu sferach życia stały się normą, gdy tylko roszczenia jakiejś grupy nie zostały spełnione. Jednym z najpoważniejszych zjawisk przestępczych naszych czasów jest międzynarodowy handel narkotykami, w których zażywanie uśmierca rocznie tysiące ofiar, zwłaszcza dotyczy to młodzieży. Ta narkotykowa ośmiornica jest tak potężna, iż wielu poważnych obserwatorów zastanawia się, czy kiedykolwiek uda się ją pokonać. Ludzkość powtarza grzechy z czasów Noego, dokładnie tak jak przepowiedział Jezus. W tamtym czasie rozwojowi cywilizacyjnemu i wielkiej wiedzy towarzyszało nieopisane okrucieństwo i skandaliczna niemoralność. Podobnie jest i dzisiaj. Jednak najbardziej niepokojące jest to, że ten moralny upadek następuje pomimo największego oświecenia i rozwoju cywilizacji, jakie kiedykolwiek były dostępne człowiekowi. W czasach Noego ludzie stali się tak zdeprawowani i pełni przemocy, że Bóg musiał interweniować. Jezus podkreśla, że z podobnego powodu niezbędna będzie ponowna interwencja w czasie, kiedy On powróci na ziemię. W połowie XX wieku ludność ludzkość nagle uświadomiła sobie złowrogie, nowe globalne zagrożenie. Skażenie środowiska naturalnego, jakie pociąga za sobą galopujący i nieuchronny postęp technologiczny. Obok wojny nuklearnej skażenie środowiska stało się drugim śmiertelnym, apokaliptycznym zagrożeniem. Odpady radioaktywne, zanieczyszczenia chemiczne, pestycydy, środki grzybobójcze i środki ochrony roślin gwałtownie i bezpowrotnie zatruwają środowisko naturalne człowieka. Jeziora i rzeki zostały poważnie skażone. Olbrzymie lasy obumierają wskutek kwaśnych deszczów. Ochronna warstwa ozonowa w naszej atmosferze gwałtownie się zmniejsza. Nawet oceany, pomimo ogromnej masy wody oczyszczającej się dzięki planktonowi produkującemu tlen, są zagrożone skażeniem. Do tego rolnictwo jest odpowiedzialne za 70% zużycia wody pitnej. Nie da się ukryć faktu, że wyprodukowanie 1 kg wołowiny wymaga zużycia aż 13 tysięcy litrów wody. Załamanie się ekosystemu jest teraz czymś zupełnie wyobrażalnym i możliwym. Jeśli nie obejmie się ochroną zasobów wody pitnej, gleby i powietrza, ludzkość ściągnie na siebie szybką i gwałtowną samozagładę. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale 25-26 czytamy: i będą znaki na słońcu i księżycu, na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Wraz z wynalezieniem bomby atomowej nasze marzenia o pokoju i bezpieczeństwie przerodziły się w koszmar jeżący włosy na głowie. Od 1945 roku świat żyje w napięciu pod ponurym cieniem atomowego grzyba. W tych czasach, kiedy postęp ludzkości powinien gwarantować uwolnienie od lęku, to jednak porażający lęk trzyma ludzkość za gardło. Ten lęk przed unicestwieniem w atomowym piekle, czy też skażeniem środowiska, został dodatkowo spotęgowany kolejnym przerażającym czynnikiem – międzynarodowym terroryzmem. Zjawisko to posługuje się szantażem na nową, bezprecedensową skalę, przybiera coraz potworniejsze formy. Terroryści są bezwzględni wobec ludzkiego życia i prawa własności. Garść rządnych władzy fanatyków przy pomocy gruźb, porwań, ataków bombowych i innych strasznych aktów okrucieństwa trzyma w szachu społeczeństwa i narody. Wszyscy ostatnio śledzimy w środkach masowego przekazu wiadomości o budzących grozę atakach terrorystów w Paryżu i Brukseli i o wielkiej ilości ofiar. Tym, co jednak budzi największe przerażenie, jest perspektywa użycia przez terrorystów broni jądrowej, prowadzącego do ludobójstwa na nieopisaną dotąd skalę. Jezus przepowiedział, że dni ostateczne będą czasem kryzysu ludzkości, nie dającego się odwrócić ani opanować. Jezus użył słowa trwoga, greckie aporia, bez wyjścia. Ten ostateczny, nieodwracalny kryzys szybko narasta. Ludzkość nie ma rozwiązań dla gwałtownie pogłębiających się problemów społecznych, ekonomicznych, politycznych, ekologicznych i moralnych. Dotarliśmy do punktu, z którego nie ma wyjścia, do nieuniknionej ostateczności. Wszystkie nasze wspaniałe technologiczne osiągnięcia nie przybliżyły nas ani o krok do wyeliminowania wojny, głodu i niedożywienia, zbrodni, wyzysku, terroryzmu, skażenia, narkomanii i chorób. Przeciwnie, jesteśmy jeszcze dalej od rozwiązania tych problemów niż byliśmy wcześniej. Z ludzkiego punktu widzenia nie ma żadnych sposobów ratunku, żadnej możliwości powstrzymania ludzkości od zsuwania się po równi pochyłej oraz przywrócenia normalności i pokoju. Międzynarodowy kryzys wkroczył w tak poważną fazę, iż pewien publicysta porównał świat do słonia wiszącego nad przepaścią na linie przywiązanej do stokrotki. W Ewangelii Mateusza 24:14 czytamy: i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. W ciągu minionych 100 lat dzięki rozwojowi drukarstwa, transportu powietrznego, radia i telewizji, przekazu satelitarnego, internetu, głoszenie Ewangelii stało się możliwe na skalę światową. Jeden człowiek może teraz przemawiać do milionów. Biblia jest przetłumaczana na ponad 2000 języków i rozprowadzana w całości lub w częściach w wielomilionowych nakładach każdego roku. Niewątpliwie jest to jeden z najwyraźniejszych znaków. Sumując to wszystko, ewangelista Łukasz napisał, a gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato jest już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Łukasz 21, 28-32. Zapoznając się z tą listą znaków, niektórzy ludzie odpowiadają, przecież zbrodnie, wojny, trzęsienia ziemi, epidemie zdarzały się zawsze. Nie ma nic nadzwyczajnego w tych zjawiskach. Dlaczego więc nazywać je znakami? Poza tym niejedni już w przeszłości oczekiwali przyjścia Pana, ale się zawiedli. Błędnie zinterpretowali znaki. Czyżbyśmy mieli i my popełnić ten sam błąd? Ci, którzy mówią w ten sposób, przeoczają pewną niezwykle istotną różnicę między naszymi czasami a przeszłością. Dzisiaj po raz pierwszy w dziejach wszystkie przepowiedziane znaki czasów końca wypełniają się jednocześnie. Niektóre z nich mogły występować w przeszłości, ale nigdy nie występowały równolegle, tak jak obecnie. Ludzkość nigdy wcześniej nie była w takiej sytuacji. Jezus nigdy nie zalecał nam wiary w bliskość Jego powtórnego przyjścia jedynie w oparciu o jeden czy dwa znaki. Jeden płatek śniegu nie oznacza jeszcze śnieżycy. Gdy jednak coraz szybciej mnożą się znaki czasów końca, nie wolno nam przeoczyć ich świadectwa. Znaki zbliżania się powtórnego przyjścia Chrystusa są tak wyraźne, iż żaden myślący człowiek nie powinien ich przeoczyć. Są one tak mocne, jakby sam Bóg przemawiał z nieba albo wypisał swoje poselstwo świetlistymi literami. Czy jesteśmy przygotowani na ten dzień? Gotowość na powtórne przyjście Jezusa wymaga poświęcenia czasu na studium Słowa Bożego. Przygotowanie to jest dziełem porównywanym do gromadzenia skarbu w niebie. Wymaga ono codziennego podporządkowania się Panu. Wiele jest rzeczy, które odciągają naszą uwagę we współczesnym świecie, począwszy od pracy zawodowej, poprzez aktywność w internecie, aż po narkotyki i inne środki mające służyć poprawie nastroju. Wezwanie apostoła Pawła zawarte w 1 Tesaloniczan 5:4-5, które brzmi: wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Dociera do nas to wszystko właśnie z przeszłości. Możemy powiedzieć je innymi słowami. Odsuńcie na bok wszystko, co was rozprasza. Dajcie Słowu Bożemu pierwsze miejsce w waszym życiu, a nie będziecie zaskoczeni wydarzeniami końca, choćby nastąpiły w najmniej spodziewanym czasie. Dalej apostoł Paweł kontynuuje. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają. My zaś należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. W świadectwach dla zboru w pierwszym tomie Ellen White napisała: wielu zdeklarowanych chrześcijan żyje dla świata. Ich wiara ma niewielki ograniczający wpływ na ich dążenia do przyjemności. Choć twierdzą, że są dziećmi światłości, chodzą w ciemności i są dziećmi nocy i ciemności. Wierzący ludzie należą do dnia, nie powinni spać, gdyż na sen jest przeznaczona noc. Sen jest tu przenośnią duchowej ospałości czy obojętności, a w niektórych fragmentach Biblii nawet śmierci. Wyrażenie nie śpijmy w oryginalne brzmi dosłownie, nawet nie próbujmy usnąć. Oznacza to, że mamy po prostu czuwać, by nas nic nie zaskoczyło. Mamy jak żołnierz na warcie być czujnymi. Następnie apostoł zachęca, byśmy byli trzeźwi. W starożytności trzeźwość była symbolem filozoficznego umysłu. Paweł chciałby, by Tesaloniczanie byli ludźmi myślącymi i uważnymi w swoim pojmowaniu Pisma Świętego. Przez swój uniwersalizm Biblia zachęca i nas tymi samymi słowy do trzeźwości. Niektórzy używają Biblii do wyznaczenia dat i spekulowania. Apostoł zaś pragnął, by wierzący byli skupieni raczej na tym, co Pismo Święte mówi o osobistym, duchowym przygotowaniu. Paweł oczekuje od chrześcijan, że będą zachowywali najwyższy standard gotowości na powtórne przyjście Chrystusa. Dlatego każdy z nas, jak żołnierz na posterunku, powinien być w pełni uzbrojony w całą zbroję Bożą, o której czytamy w liście apostoła Pawła do Efezjan 6:11-18. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Potrzebujemy czujności. Nasze serca są zwodnicze, otaczają nas słabości i kruchość człowieczeństwa, a szatan zamierza nas zniszczyć. Nawet gdy my tracimy czujność, nasz wróg nigdy nie próżnuje. Wiedząc o jego niestrudzonej czujności, nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Powtórne przyjście Chrystusa jest błogosławioną nadzieją Kościoła i wspaniałym ukoronowaniem Ewangelii. Jest ono ściśle związane z pierwszym adwentem Jezusa. Gdyby Chrystus nie przyszedł po raz pierwszy i nie odniósł zdecydowanego zwycięstwa nad grzechem, nie mielibyśmy podstawy do wierzenia, że w końcu przyjdzie, aby położyć kres królowaniu szatana na tym świecie i przywrócić ziemi jej pierwotną doskonałość. Ale skoro mamy dowody, że zjawił się dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie, mamy podstawę, aby wierzyć, że drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Jak czytamy w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków w 9 rozdziale 26-28. Mówiąc o znakach świadczących o bliskości jego powrotu, Chrystus okazał troskę, aby jego lud nie został zwiedziony przez fałszywe nauki. Ostrzegał, że przed powtórnym przyjściem powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieści wybranych. Powiedział też, gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. A oto co piszą o jednym z tych pseudo-Chrystusów. Wyczytałem to na jednym z forum. Jego ruchy są wyreżyserowane. Wypowiada się w sposób odważny z domieszką ironii. Na ręku nosi zegarek wysadzany brylantami, podróżuje luksusowymi samochodami i mieszka w rezydencji za 7 milionów dolarów. Twierdzi, że jest wcieleniem Chrystusa. Gdy dziennikarze pytają go, dlaczego ubiera się w kosztowne garnitury, skoro Jezus chodził po ziemi w skromnej tunicy i znoszonych sandałach, odpowiada: podczas mojego pierwszego przyjścia miałem cierpieć i umrzeć. Teraz przyszedłem powtórnie, by panować. José Luis Miranda, urodzony na Portoryko, ma na przedramieniu dwa tatuaże zawierające liczbę 666. Twierdzi, że jest jednocześnie Chrystusem i Antychrystem, jako że jego nauki różnią się od tych, które głosił Jezus cierpiący. Miranda twierdzi, że teraz to on jest wcielonym i zwycięskim królem. Nie jest to współcześnie jedyny tego rodzaju Mesjasz. W Curitibie w Brazylii mieszka 49-letni Luri Teis, były handlarz z warzywami. Ubiera się w białe szaty i nosi czerwony czepiec, a na nim koronę cierniową. W lewej dłoni trzyma drewniane berło. Zasiada na tronie i autorytatywnie oświadcza: jam jest Inri, Chrystus, Syn Boga, wcielenie Jezusa, droga, prawda i życie. Przez jakiś czas Inri Chrystus podróżował po świecie. Wydalony z Anglii udał się do Francji. Od kilku lat przebywa w Brazylii. Tymczasem w dalekim zakątku Syberii, w niewielkiej wiosce o wdzięcznej nazwie Dom Jutrzenki, łagodny człowiek w białej tunice o długich brązowych włosach i nieśmiałym, zagadkowym uśmiechu twierdzi, że to on jest Chrystusem, który przyszedł powtórnie, by uratować ludzkość. Nie mówi tego wszystkiego tylko swoim uczniom, jednak są ich tysiące, a czczą Go tak jak prawdziwego Boga. Wierzą, że jest wcieleniem Chrystusa. Siergiej Torop jest byłym rosyjskim żołnierzem. Nazywa się Wisarion i twierdzi, że jest dawcą nowego życia. Kevin Sullivan, dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych, zamieścił w dzienniku Washington Post wywiad z kilkoma uczniami Wisariona. Sullivana zaskoczyło to, co mu powiedzieli. Na przykład Lula Derbina była tłumaczką w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu, a o Wisarionie znalazła to, czego szukała przez całe swoje życie. Całkowicie wierzę, że On jest Jezusem Chrystusem. Jestem tego tak pewna, jak tego, że oddycham. Niedawno oglądałem na YouTubie film o ewangelizacji pewnych ludzi, którzy wymachują Pismem Świętym, a ludzie idą za nimi na czworakach jak barany za pasterzem. Inni wykrzywiają twarze w grymasach. Jest ogólna euforia na tym spotkaniu. Jezus zapowiedział pojawienie się fałszywych Mesjaszów jako znak swego powtórnego przyjścia, ale wydaje się oczywiste, że miał na myśli nie tylko tych, o których wspomniałem, czy nawet setki innych, którzy pojawiali się w przeszłości i będą się pojawiać w przyszłości. Mówił także o fałszywych prorokach, ludzi przekonanych, że Bóg ich posłał, by przynieśli natychmiastowe rozwiązania problemów. Obiecują oni cudowne uzdrowienia i powodzenie materialne. Wielu z nich twierdzi, że błogosławieństwa są zarezerwowane dla tych, którzy mają wiarę mierzoną ilością pieniędzy, które im przekażą. Tacy fałszywi prorocy rozmnożyli się w ostatnich latach. Każdego dnia przybywa kilku nowych. Nauczyli posługiwać się radiem, telewizją i innymi środkami masowego przekazu, by docierać do nas. Niektórzy z nich zgromadzili pokaźne fortuny. Swoje twierdzenia popierają świadectwami ludzi, którzy wyznają, że w ich życiu dokonały się cuda. Cytują nawet Biblię, by potwierdzić, że nikt nie mógłby czynić takich znaków, gdyby Bóg nie był z nim. I cytują tutaj z Ewangelii Jana 3, rozdział 2, werset. Oto co Jezus powiedział o nich. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Co jest napisane w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale 21-23. Jak to możliwe, że ludzie, którzy czynią cuda i dokonują wspaniałych rzeczy w imieniu Jezusa, mogą nie mieć Jego aprobaty? Odpowiedź jest w zacytowanych słowach Pana. Nie czynili woli Ojca. Postępowali na swój sposób, kierując się swoją własną wolą. Tak oto fałszywi prorocy i fałszywi Mesjasze spełniają proroctwo, ale kwestia ta nie dotyczy tylko zwodzicieli, którzy czerpią korzyści z cudzej naiwności i fanatyzmu. Gdy Jezus mówił o fałszywych Mesjaszach, powiedział, że czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Mateusz 24:24 tutaj jest zacytowany. Wybrani, ci, którzy przyjęli Boże zaproszenie do porzucenia kłamstwa, zwiedzenia i wszelkiego fałszu, aby żyć prawdą, nie dadzą się łatwo zwieść cudownymi uzdrowieniami czy twierdzeniami, że ktoś jest wcieleniem Jezusa. Jednak apostołowi Pawłowi objawiono jeszcze więcej. Napisał, że człowiek grzechu przygotuje największe i najbardziej bezczelne oszustwo. Majstersztyk zwiedzenia podrobi powtórne przyjście Chrystusa. W ten sposób jego pojawieniu się, jak mówił apostoł, towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Jak jest napisane w liście do Tesaloniczan, 2 rozdziale, 9 i 10 wersecie. Apostoł mówi tu o fałszerstwie podrobienia powtórnego przyjścia Chrystusa, tak jak podrobieniu powtórnego przyjścia Chrystusa tak sprytnym, iż nawet lud Boży niemal da się nabrać na to. Należy tu zwrócić uwagę na słowo pojawienie się. Jest ono tłumaczeniem greckiego paruzja. Paweł stosuje to słowo w odniesieniu do zwiedzenia przygotowanego przez niegodziwca, ale to samo słowo w Nowym Testamencie oznacza również autentyczne przyjście Pana Jezusa w chwale. Czy to przypadek? Oczywiście, że nie. Apostoł świadomie użył tego słowa, by podkreślić niemal doskonałe podrobienie powtórnego przyjścia Chrystusa przez niegodziwca. Diabeł wszystko starannie zaplanował, aby tłumy uwierzyły w fałszywe pojawienie się Jezusa i uznały niegodziwca za przychodzącego Zbawiciela. To będzie kulminacja diabelskiego zwiedzenia. Szatan już przygotowuje świat na to wydarzenie. Przyjrzyj się popularnym motywom filmów, powieści i gier komputerowych, którymi fascynują się miliony ludzi na świecie. Żyjemy w kulturze nasyconej magią, zjawiskami nadprzyrodzonymi i pozaziemskimi. Nasze dzieci, które mamy, wierzą, że takie rzeczy naprawdę istnieją. Z drugiej strony zwróć uwagę na paranormalne zjawiska towarzyszące praktykom spirytystycznym. Co miałoby uchronić ludzi przed uwierzeniem złemu duchowi, który pojawi się jako Chrystus i będzie dokonywał widowiskowych wyczynów na oczach nieświadomej publiczności? Zwróćmy uwagę na dwa fakty wskazane we wspomnianym wersecie biblijnym. Po pierwsze, ta fałszywa paruzja nastąpi dzięki działaniu szatana z całą mocą. Będzie więc zjawiskiem nadprzyrodzonym. Ponadto będzie manifestacją złego. Choć będą jej towarzyszyć znaki i cuda, zło da o sobie znać. Apostoł Jan tak opisał ów wyczyn szatańskiej mocy. Czyni wielkie znaki, tak iż nawet na jej rozkaz ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. To jest cytat z Apokalipsy 13 rozdziału 13-14. Szatańska moc zwodzi mieszkańców ziemi. Znaki i cuda mają przekonać ludzi. Przyjmą oni zwiedzenie jako prawdę pochodzącą od Pana. Zatem znaki i cuda niekoniecznie są przejawem Bożego działania. Złemu dano czynić znaki i cuda. Pan dopuścił do tego, że szatan może dokonywać cudów. Wskutek tego ludziom grozi to, że mogą zostać zwiedzeni i stać się narzędziem złego, wierząc, że działają w imię Jezusa, zwłaszcza w obliczu nadprzyrodzonych zjawisk. Druga myśl, jaka nasuwa się po przeczytaniu tego wersetu, jest następująca. Diabłu uda się zwieść tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy, tych, którzy nie studiują pilnie z Pisma Świętego, nie są chętni przyjąć go i być mu posłuszni. Bez względu na to, czy uczyni to ze strachu, czy z powodu odmiennych poglądów, czy jakiejkolwiek innej przyczyny, to nie przyjęli prawdy znajdującej się wyłącznie w Słowie Bożym. To właśnie ze względu na podrobienie jego powtórnego przyjścia Jezus ostrzegał swoich uczniów. Wtedy, jeśli by wam ktoś powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Jedynym zabezpieczeniem przed tego rodzaju zwiedzeniem jest gruntowna znajomość Słowa Bożego. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jan 8,32. Niestety w naszych czasach niewielu ludziom zależy na poznaniu prawdy. Nie znając podstawowych zasad Słowa Bożego, ludzie nie mają pojęcia o biblijnym obrazie rzeczywistości, w której żyjemy. Angażują swoje wysiłki i energię w fantazję, zamiast poświęcić czas na studiowanie Biblii i zrozumieniu jej. Pan Jezus objawił swoim uczniom, jaka sytuacja będzie panować na świecie przed Jego powtórnym przyjściem. Powiedział, jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ewangelia Mateusza 24-27. Wierzymy, że przyjście Zbawiciela będzie rzeczywiste, osobiste, widzialne i ogólnoświatowe. Wszak aniołowie przy wniebowstąpieniu Jezusa powiedzieli do uczniów, ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Dzieje apostolskie 1:11. Innymi słowy powiedzieli, że ten Pan, który dopiero rozstał się z nimi jako osoba z krwi i ciała, a nie jako jakaś duchowa istota, powróci na ziemię. Znaczy to, że jego powtórne przyjście będzie tak samo literalne i osobiste, jak było jego odejście. Jezus ostrzegał swoich uczniów, by nie dali się zwieść naukom o jego tajemniczym przyjściu. Przyrównał swoje przyjście do pojawienia się jasnej błyskawicy na niebie, o czym możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza 24-27. Pismo Święte jasno stwierdza, że sprawiedliwi i grzesznicy razem będą świadkami przyjścia Jezusa. Jan napisał, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. Chrystus zwrócił też uwagę na reakcję niepobożnych. Wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach ziemi z wielką mocą i chwałą. Zapewne pamiętamy także z biblijnego opisu i o tym, że powrót Jezusa będzie słyszalny. W Ewangelii Mateusza jest napisane, że wielka trąba zabrzmi, gdy Jego lud będzie zgromadzony, bo Jezus właśnie na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba w nadnaturalnym splendorze, w potrójnej chwale. W chwale Ojca, własnej i aniołów. Wierzący chrześcijanie tęskniący i wyglądający powrotu Chrystusa będą świadomi tego zbliżającego się wydarzenia. Kiedy ono nastanie? Ponowne przyjście Jezusa ma być nagłe i niespodziewanie, lecz o owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec, jest napisane w Ewangelii Marka 13:32. Ale wierzący chrześcijanie tęskniący i wyglądający powrotu Chrystusa będą świadomi zbliżającego się wydarzenia. Jak wiemy to z 1 Tesaloniczan 5:4-6. Ale w odniesieniu do ogółu mieszkańców świata apostoł Paweł napisał: Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Chrystus porównał swoje przyjście do niespodziewanego zniszczenia świata przez potop. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Chociaż Noe głosił przez wiele lat o mającym nadejść kataklizmie, to większość ludzi była zaskoczona tym wydarzeniem. Były wówczas dwie grupy ludzi. Jedna wierzyła słowom Noego, weszła do arki i została uratowana, a druga zdecydowała się pozostać poza arką i nastąpił potop i zmiótł wszystkich. My wiemy, co dzisiaj jest też arką. Jest to zbór Boży. Dobrze by było, gdybyśmy nie opuszczali społecznych zgromadzeń, żebyśmy tutaj zawsze byli, wtedy, gdy lud Boży się zbiera po to, by chwalić naszego Boga. Z interpretacji snu Nabukadnezara opisanego w Księdze Daniela wiemy, że królestwo kamienia, który uderzy w posąg ze złota, srebra, miedzi, żelaza i mieszaniny gliny i żelaza, symbolizuje królestwo Jezusa. I to jest jeszcze przed nami. Królestwo kamienia nie pozostawi żadnego śladu po dominujących w świecie królestwach ziemskich. A oto jak będzie wyglądało samo przyjście w Chrystusa. W Nowym Testamencie znajduje się ponad 40 tekstów bezpośrednio opisujących sposób, w jaki Chrystus przyjdzie powtórnie. Teksty te jednoznacznie świadczą, że będzie to rzeczywiste, widzialne, osobiste, publiczne pojawienie się naszego Pana. Będzie tak rzeczywiste i widzialne, jak Jego pierwsze przyjście, z tą różnicą, że za drugim razem Jezus nie przyjdzie jako ubogi, upokorzony sługa, ale jako Pan i Król. Z kart Pisma Świętego wiemy, że będzie to bardzo widowiskowe i akustyczne wydarzenie. Będzie słyszalny głos archanioła i trąby Bożej. W Ewangelii Mateusza 24-27 jest napisane, jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Błyskawicy nie da się ukryć. Wszyscy reagują bodźcami wzrokowymi na jej widok. Na samym początku ukaże się mały obłok. Będzie to znak Syna Człowieczego. Kiedy zbliży się do ziemi, wszyscy zobaczą siedzącego na nim Jezusa w pełnym majestacie swej chwały. Żywi wierzący nie wyprzedzą tych, którzy umarli, ani nie będą mieli nad nimi żadnej innej przewagi. Zmarli w Chrystusie powstaną najpierw i wraz z żywymi zobaczą spektakularne wydarzenie. Przybliżający się do ziemi na obłoku zwycięski Chrystus będzie na głowie miał koronę chwały, a na szacie i biodrach będzie miał wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Oblicze Zbawiciela będzie lśniło jak słońce w południe, oczy będą gorzały ognistym płomieniem, a nogi będą jak z błyszczącego spiżu. Jezusowi będą towarzyszyli święci aniołowie, którzy będą mieli na głowach błyszczące korony. Gdy Jezus będzie mówił, to głos Jego będzie podobny do symfonii dźwięków instrumentów muzycznych. Ziemia będzie się trzęsła, niebiosa ustąpią jak zwinięta księga, góry i wyspy poruszą się ze swych miejsc. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy i wodzowie i bogacze i mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach, w skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? Natomiast ci, którzy uwierzyli Jezusowi, którzy zaufali Jego obietnicą i pozwolili, by Duch Święty nad nimi pracował, będą radośnie śpiewali. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Jak czytamy w proroctwie Izajasza 25:9. Gdy Chrystus powróci, sprawiedliwi spośród umarłych zostaną wzbudzeni z martwych i wspólnie ze sprawiedliwymi żyjącymi zostaną uwielbieni, przyodziani wspaniałą nieśmiertelnością i przeniesieni do nieba, a niesprawiedliwi zostaną unicestwieni. Wtedy usłyszymy zjednoczone głosy zbawionych w okrzyku zwycięstwa. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Jak czytamy w liście do Koryntian 1, 15 rozdziale 54-55. Ciała, które z piętnem choroby złożono kiedyś do grobu, wyjdą w nieśmiertelnym zdrowiu i sile. Natomiast żyjący święci zostaną w okamgnieniu przemienieni i wraz z martwychwstałymi uniesieni na powietrze na spotkanie Pana. Cóż to będzie za wspaniałe spotkanie? Przyjaciele, których w ich ziemskim bytowaniu rozłączyła śmierć, spotkają się znowu, aby już nigdy się nie rozstawać. Miejsce, do którego udadzą się święci, zostało wskazane w Ewangelii Jana 14, od 1 do 3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Nie przyjdzie więc Jezus, by zostać z ludźmi na ziemi, ale na 1000 lat zabierze ich do siebie. Oczywiście zabierze tylko tych, którzy zostaną zbawieni. Dlatego adwentyści wierzą, że przez te 1000 lat święci będą przebywali z Chrystusem w niebie. Tam też odbędzie się sąd nad szatanem i jego poplecznikami. A w tym czasie bezbożni będą martwi, a szatan będzie zmuszony przebywać na ziemi, gdzie nie będzie miał kogo kusić ani dręczyć. Dopiero po tych wszystkich wydarzeniach związanych z 1000-leciem wierni przybędą z powrotem na ziemię. Jak myślicie, dlaczego Bóg chce, byśmy poznali te doniosłe prawdy? Wierzymy, iż dlatego, byśmy rozpoznając znaki czasu, byli gotowi powitać Jezusa z radością w dniu Jego powtórnego przyjścia. W Ewangelii Łukasza 21-28 czytamy: gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Pamiętajmy o tym, że rzeczywistość powtórnego przyjścia Chrystusa wzywa nas do ciągłej gotowości. Mówimy o tym od lat i przyzwyczailiśmy się już do tych słów, które mogą w naszych uszach brzmieć jak slogany. Szatan chce uśpić nas, byśmy puszczali te słowa mimo uszu. Stara się uwikłać nas w sprawy tego świata poprzez kłopoty, zmartwienia, konieczności załatwienia pewnych interesów, byśmy nie mieli czasu na przygotowanie się na spotkanie z Panem. Chce do tego stopnia wypełnić nasze myśli, byśmy nie mieli ani minuty na kontakt z Najwyższym. Ale powiedzmy złemu nie! Każdy dzień rozpoczynajmy i kończmy z Bogiem. Wzdychajmy do Pana przy załatwieniu wszelkich spraw i tak, by Jego błogosławieństwo mogło spocząć na nas i na naszym działaniu. Czasy są zbyt poważne, byśmy zaniedbywali modlitwę. Rozmowa z naszym Panem uskrzydla nas i daje dobre myśli potrzebne, byśmy dokonywali w życiu właściwych wyborów. W Ewangelii Łukasza 21:34-36 jest napisane: czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Inny tekst tej samej Ewangelii oznajmia w 12 rozdziale Łukasza 35-40. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie ich czuwających. Trzeźwiącą rzeczywistością jest to, że jesteśmy bliżej powtórnego przyjścia Chrystusa niż jakiekolwiek pokolenie, które żyło przed nami. Dzięki Bogu nie musimy się domyślać, jak mamy się przygotować na spotkanie z Panem. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście napisał, 1 Jana 2,28: trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Człowiek inteligentny potrafi patrzeć w przyszłość. Potrafi zrezygnować z obecnych chwilowych przyjemności, by następnego dnia mógł się delektować czymś o wiele wspanialszym. Nie myślmy jednak o jutrze, o pojutrze, a nawet o tym, co będzie za kilka lat, ale koncentrujmy się raczej na wieczności, bo tam spędzać będziemy swoje nowe, super życie z Panem. Nie powinniśmy zatem przedstawiać priorytetów. Hasło Bóg pierwszy powinno być mottem naszej codzienności. Niech dobry Bóg obdarzy nas cierpliwością, niech da nam wytrwałość i niech ześle na nas wszystkich swe błogosławieństwo. Amen.